have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
heavens. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Urodził się w 1905 roku w niezbyt zamożnej rodzinie robotniczej. Niestety trudna sytuacja materialna spowodowała, że nie miał wystarczającej edukacji. Krążył nawet dowcip na ten temat. Czym się różni Władysław Gomułka od pociągu pospiesznego? Otóż pociąg ma dwie klasy, Gomułka trzy. Serce miał od zawsze po lewej stronie. Jeszcze w międzywojniu działał w Komunistycznej Partii Polski, a w 1943 został pierwszym sekretarzem KC tej partii. 28 czerwca 1945 roku otrzymał funkcję pierwszego wicepremiera i ministra ziem odzyskanych. Od jego nazwiska pochodzi sformułowanie odwilż gomułkowska. Była ona następstwem śmierci Stalina w marcu 1953 roku i związanych z tym zmian w ZSRR, tajemniczej śmierci Bolesława Bieruta w Moskwie, wydarzeń poznańskich w czerwcu 1956 roku i rozłamów rządzącej partii PZPR. W październiku 1956 roku Gomułka zostaje pierwszym sekretarzem KC PZPR. Wygłasza wówczas płomienne przemówienie.
Klasa robotnicza nigdy nie chwytała się strajku jako oręża walki o swoje prawa w sposób lekkomyślny. Tym bardziej teraz, w Polsce Ludowej, rządzonej w jej imieniu i w imieniu wszystkich ludzi pracy, nie zrobiła tego kroku lekkomyślnie. Najwidoczniej przebrała się, towarzysze, miara. A miary nie można nigdy bezkarnie przebierać. Nie chciałbym szerzej powracać do smutnych kart przeszłości, w której u nas panował system kultu jednostki. System ten gwałcił zasady demokratyczne i praworządność. Przy tym systemie łamano charaktery i sumienia ludzkie. Deptano ludzi, opluwano ich cześć. Oszczerstwo, kłamstwo i fałsze, a nawet prowokacje służyły za narzędzia sprawowania władzy. Doszło i u nas do tragicznych faktów, że niewinnych ludzi posyłano na śmierć. Wielu innych więziono niewinnie nieraz przez długie lata, w tym również i komunistów. Wielu ludzi poddawano bestialskim torturom. Siano strach i demoralizację. Na glebie kult jednostki wyrastały zjawiska, które naruszały, a nawet przekreślały najgłębszy sens władzy ludowej. Z tym systemem skończyliśmy, względnie kończymy raz na zawsze.
Władysław Gomułka zaostrzył walkę z Kościołem, a także z intelektualistami. W 1968 roku poparł interwencję wojsk państw Układu Warszawskiego w Czechosłowacji oraz był odpowiedzialny za przebieg wydarzeń marcowych.
Czy w Polsce są żydowscy nacjonaliści, wyznawcy ideologii sionistycznej? Na pewno, towarzysze, na pewno tak odpowiadamy. Towarzysze, byłoby jednak nieporozumieniem, gdyby ktoś chciał dopatrywać się w sionizmie niebezpieczeństwa dla socjalizmu w Polsce, dla jej ustroju społeczno-politycznego. Niebezpieczeństwo takie, jeśli kiedykolwiek by zaistniało, a jest to mało prawdopodobne. Może wypłynąć z różnych reakcyjnych źródeł w kraju, wspomaganych z zewnątrz przez ośrodki międzynarodowej antykomunistycznej reakcji. Nie oznacza to... Nie oznacza to jednak, że w Polsce nie ma w ogóle problemu, który nazwałbym samookreśleniem się części Żydów, obywateli naszego państwa. O co mi chodzi, przedstawię na przykładach. W roku ubiegłym, podczas czerwcowej agresji Izraela przeciw państwom arabskim, określona liczba Żydów w różnych formach objawiała chęć wyjazdu do Izraela celem wzięcia udziału w wojnie z Arabami. Nie ulega wątpliwości, że ta kategoria Żydów, obywateli polskich, uczuciowo i rozumowo nie jest związana z Polską, lecz z państwem Izrael. Są to na pewno nacjonaliści żydowscy. Czy można mieć do nich za to pretensje? Tylko takie, jakie żywią komuniści do wszystkich nacjonalistów, bez względu na ich narodowość. Przypuszczam, że ta kategoria Żydów wcześniej lub później opuści nasz kraj.
Cofnijmy się w czasie. W jego życiu był okres bardzo dramatyczny. Zaczęło się w 1948 roku, kiedy został oskarżony przez Bieruta o, tu cytat, odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, za co pozbawiono go funkcji i przywilejów partyjnych oraz państwowych. Cały czas trwała jednak nagonka na Gomułkę, a oskarżenia podsycał Bierut. 2 sierpnia 1951 roku Gomułkę aresztowano, następnie skazano na karę więzienia, gdzie przebywał do 1954 roku. Czy to przeżycie zmieniło towarzysza Wiesława?
Zacznę od tego, że właśnie kilka dni temu ukazała się ogromna, naprawdę ogromna, ponad 1100 stron książka mojego doktoranta, już doktora, Roberta Spałka, Komuniści przeciwko komunistom. On opisuje historię spisku, czy rzekomego spisku w partii i rozprawy właśnie współtowarzyszy z Władysławem Gomułką, Marianem Spychalskim i innymi współtowarzyszami na przełomie lat 40. i 50. Tam jest dokładnie opisane krok po kroku, dzień za dniem, jak ta pętla wokół Gomułki się zacieśniała i jak go oskarżano. Ale to, co jest najważniejsze, ja mogłem z tego korzystać już przy pisaniu książki o sekretarze, zresztą sam też to kiedyś te dokumenty czytałem, to jest to, że zgoda, Gomułki nie torturowano, nie bito go, nie znęcano się nad nim. Natomiast było to dokuczliwe, miał na przykład bardzo dobre jedzenie, 2 razy dziennie mięso czy wędliny, ale nie miał spacerów. W latach 30. w czasie ucieczki został postrzelony przez polską policję, ponieważ nie mógł chodzić, tylko wzdłuż pokoju, celi samodzielnej, ta noga zaczęła go bardzo boleć. Skarżył się, przychodzili lekarze, no ale to nie były warunki dla człowieka, dziś powiedzielibyśmy, niepełnosprawnego. Tak by to należało dzisiaj zakwalifikować. Ale z drugiej strony jest też faktem, zachowały się te protokoły przesłuchań, zachował się bardzo niezłomnie, mówi: wy chcecie, żebym ja kłamał i wy wiecie, że to są kłamstwa, ale ja nie będę kłamał, żeby wam sprawić przyjemność. A kiedy to wszystko wyjdzie na jaw, to zobaczymy, jak wy się będziecie czuli. Można powiedzieć, że są to prorocze słowa, bez mała. Jest to właśnie ogromny hart, gdzie w każdej chwili przecież można trafić do karceru, można być pobitym, skatowanym. Więc tutaj Gomułka wykazał się ogromnym hartem ducha, jakąś taką odwagą, że miał właśnie siłę, odwagę powiedzieć: to jest nieprawda i wy to wiecie, że nie byłem żadnym agentem, nie szpiegowałem, nie zdradziłem partii. I rzeczywiście mówi rzeczy prawdziwe, na przykład tam się pojawia kwestia, że on nie miał zaufania do towarzyszy radzieckich w wojsku, do radzieckich oficerów. i że on był za usunięciem ich z Wojska Polskiego, no zabójczy zarzut. Ale Gomułka doprecyzowuje, nigdy ani razu nie zgłosiłem takich wątpliwości, dopóki trwała wojna. No to byłby najgorszy zarzut, że w czasie wojny tutaj trwa walka, a on chce tych pułkowników, generałów zmieniać. Po pierwsze nie. Po drugie nie bezpośrednio po wojnie. Po pewnym czasie, kiedy zaczęliśmy kształcić naszych, chciałem stopniowo wymieniać oficerów radzieckich na polskich. No a potem rozumiem, że okazało się, że nie ma się zaufania do oficerów wywodzących się z Armii Krajowej, tych, którzy wrócili z Oflagu czy z Zachodu, no to znowu byli potrzebni oficerowie radzieccy. I niby potwierdził to, ale w taki sposób, że uczciwie nie można mu było nic zrobić. Oczywiście można było wypisywać fantazje. On powiedział, wy wiecie, że ja tego nie podpiszę i na procesie nic takiego nie powiem. Możecie mnie zamordować, zabić, ale ja kłamać nie będę. To fascynujące, bo człowiek, który zrobił tyle strasznych rzeczy w życiu, który naprawdę i mówił, i pisał okropne rzeczy, i robił, tutaj zachowuje się niezłomnie. Tylko, że jest pewna czarna legenda, ją przed laty stworzył Peter Reina, kilkadziesiąt lat temu, jeszcze gdy Gomułka był u władzy, w 1969 roku. Mianowicie w swojej biografii wydanej po polsku w zachodnich Niemczech napisał, że Gomułka w więzieniu nic nie czytał, popadł w melancholię, popadł w depresję, w ogóle jakby wyłączył się, zapadł się w siebie i że pozostał wierny swoim dawnym uprzedzeniom i jak powrócił do władzy, to było jeszcze gorzej. No rzeczywiście, chyba nie przewartościował swojej osoby, swoich działań, dokonań, będąc w więzieniu. Natomiast zachował się dokument. Nie jest to jakiś dokument, który ma ogromne znaczenie dla historii Polski, ale to jest zestaw książek, które Gomułka wypożyczył z więziennej celi. To jest ponad 160 tytułów, w tym wiele pozycji z klasyki literatury polskiej i światowej. No dobrze. Nudziło mu się, tym bardziej od pewnego momentu nie przesłuchiwano go. On siedział, był dobrze karmiony, nie wychodził na spacery, był izolowany od żony, od świata zewnętrznego, ale no, w porównaniu z innymi, inni mieli gorzej. Więc czytał. To powiedzieć, że nie czytał nic, skoro pożyczył ponad 160 książek, no to jest mijanie się z prawdą. Te lektury robiły na nim różne wrażenie, na przykład pamiętam kiedyś, to chyba Artur Starewicz opowiadał, że na Gomułce wielkie wrażenie zrobiły Noce i dnie. Kiedy była w 64 roku sprawa listu 34 i Maria Dąbrowska wystąpiła z takim płomiennym przemówieniem na forum Związku Literatów Polskich w imieniu sygnatariuszy, to Gomułka powiedział, no chyba Dąbrowska nie kłamie. To znaczy, że byłem źle informowany. Więc nie każdy polityk by się na coś takiego zdobył. To nie po to mówię, że należy gloryfikować Gomułkę, bo ten człowiek naprawdę bardzo wiele złego zrobił. I to nie jest bohater narodowy na pomniki, na ulice, na statki, żeby go patronem czynić, lokować. Nie, ja nie mam wątpliwości, biorąc wszystko pod uwagę, stawiam przy jego nazwisku minus i to bardzo mocny. Powiedziałbym, że ja go oceniam dużo gorzej niż on jest oceniony w mojej książce. Nawet niektórzy się śmieją, że jak mówię, to ja mówię, tak, jak pisałem, to bardzo się pilnowałem, bardzo się mitygowałem, żeby nie było takiego ataku wściekłości, żeby się nie wylała żółć, złość, że ja go po prostu nie lubię. Tak, bo to był w sumie straszny człowiek, małostkowy, złośliwy, taki naprawdę okropny. Nieufny, okropny. No, jest zapis w jego pamiętnikach po aresztowaniu 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w marcu 1945 roku. I on pisze tak, że to niedopuszczalne, że aresztowało ich NKWD. Coś nieprawdopodobnego. Czekamy dalej, że to patrioci. A dalej jest napisane tak. To myśmy ich powinni aresztować, nasz aparat bezpieczeństwa i nasz sąd powinien ich osądzić i skazać. No więc To jest właśnie suwerenność Polski a la Władysław Gomułka. Ta pierwsza część daje nadzieję, że to skandal, że NKWD aresztowało w Polsce przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Natomiast dalszy ciąg tego zdania rozwiewa złudzenia, pokazuje, że jego pojęcie suwerenności jest dla nas nie do zaakceptowania. Ale przynajmniej to też jest ważne. Widzi pani, mamy o kim rozmawiać. Podejrzewam, że o żadnym innym pierwszym sekretarzu KCPZPR nie bylibyśmy w stanie tak długo i tak wzajemnie, nie wiem co powiedzą słuchacze, ale ciekawie rozmawiać, bo tu jest o czym dyskutować. Jest złożona postać, bardzo skomplikowana, przy czym w odróżnieniu od innych, nie jest tak zakłamany, taki właśnie pełen fałszu. Nie, on mówi prawdę. Przez 30 kilka lat ja go nie złapałem na żadnym kłamstwie. Pamiętam taki szczegół, gdy pisałem książkę o grudniu 70 roku, tam się pojawiła kwestia, koncepcja użycia samolotów myśliwskich w Gdańsku na bardzo niskiej wysokości, żeby hukiem rozpędzać demonstracje. Ale oczywiście poleciałyby wszystkie szyby, co w grudniu, w zimie miałoby pewne znaczenie, rozumiemy. Sam Gomułka o tym mówi, że była taka koncepcja, Cyrankiewicz mu referował, ale on się nie zgodził, bo właśnie by te szyby poleciały. I ja w pierwszym wydaniu napisałem coś takiego ze znakiem zapytania, czyżby Ministerstwo Obrony Narodowej, generał Jaruzelski. I generał Jaruzelski powiedział, tak, to był pomysł mój i szefa sztabu generalnego generała Bolesława Chochy, ponieważ obaj uważaliśmy, że mniejszym złem, mniejszą stratą jest użycie tych samolotów, nawet zniszczenie tych szyb, niż strzelanie do ludzi. Wszystko jest lepsze od strzelania. Grożenie jest lepsze od strzelania, ogłuszanie dźwiękiem jest lepsze od polityki zabijania. I tu z kolei przyznaję rację generałowi Jaruzelskiemu. To oni mieli. Stało się, jak się stało z tymi samolotami. Ci ludzie nie dlatego zginęli, że te samoloty nie zostały użyte, ale to pokazuje tę właśnie uczciwość Gomułki. Mógł o tym w ogóle nie mówić i zawsze jak jest taka podana ścieżka, kiedy, gdzie, kto mówi i można to zweryfikować, nie zdarzyło się, by ktoś powiedział, że Gomułka fantazjuje, takiej rozmowy nie było, nie słyszałem, żeby ten się z tym spotkał w tamtym miejscu wówczas. Nie, to Gomułka ma rację.
Poprzez góry, rzeki i doliny, poprzez zamieć ognia, dym i huk, wymijając miny, naprzód szły maszyny, plątaniną przyfrontowych dróg. Ech, drogo, drogo, pod bombami śmierć codziennie ścigała się z nami. Czekaj, siostro, nie tak ostro, jeszcze dla nas roboty jest dość. Zaczekaj, siostro, nie tak ostro, jeszcze dla nas roboty jest dość. Ciężka była droga do Berlina, pod bombami, pod ogniem dział. Lecz uparte serce ma nasz brat w oferce i dojechał, gdzie dojechać miał. Ech, drogo, drogo, pod bombami śmierć codziennie ścigała się z nami. Czekaj, siostro, nie tak ostro, jeszcze dla nas roboty jest dość. Zaczekaj, siostro, nie tak ostro, jeszcze dla nas roboty jest dość. Może być, że błaha to piosenka, jakiś cywil zdziwić by się mógł, ale w nas żołnierza pamięć zawsze świeża tamtych dni i tamtych ciężkich dróg. Ech, drogo, drogo, pod bombami śmierć codziennie ścigała się z nami. Czekaj, siostro, nie tak ostro, jeszcze dla nas roboty jest dość. Zaczekaj, siostro, nie tak ostro. Jeszcze dla nas roboty jest dość. Zaczekaj, siostro, nie tak ostro. Jeszcze dla nas roboty jest dość.
Nie kłamał wobec innych. Czy kłamał wobec siebie? Czy oszukiwał sam siebie?
No to pytanie jest bardzo trudno powiedzieć. Jedyny raz, znaczy dwa razy, dał publicznie upust takim bardzo wewnętrznym, prywatnym emocjom. Raz, kiedy wygłosił takie straszne przemówienie w styczniu 1966 roku na posiedzeniu Frontu Jedności Narodów, gdzie zaatakował kardynała Wyszyńskiego, biskupa Kominka oraz Jerzego Turowicza, naczelnego tygodnika powszechnego, za list do biskupów niemieckich. To było jedyne przemówienie, jakie ja widziałem, słyszałem, w którym Gomułka mówił kompletnie bez kartki. On z godzinę przemawiał, bez żadnych papierów z głowy i to był wulkan emocji, namiętności. To oczywiście było z dzisiejszego punktu widzenia przemówienie nie do zaakceptowania, ale wówczas zobaczyliśmy inną twarz Gomułki, bo zawsze były to wielogodzinne odczytywane referaty, gdzie były te warchlaki, te tony węgla, wojna w Wietnamie, konflikt na Bliskim Wschodzie, przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. Musiało być wszystko, i łódzkie tkaczki, i stoczniowcy, i produkcja rolna, i podawał liczby z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Zadręczał, ileż to tego węgla więcej wydobywamy, a tam czegoś innego produkujemy. Natomiast ten jedyny raz mówił emocjami. Drugi raz tego szersza opinia publiczna nie widziała. Widzieli to członkowie Komitetu Centralnego, czyli około 200 ludzi. Na 5. zjeździe PZPR w listopadzie 1968 roku nie wiadomo, czy Gomułka nie był pewien, iż będzie wybrany. A w każdym razie jest kilka relacji takich samych właściwie, że kiedy ogłoszono wyniki, że on zostaje pierwszym sekretarzem, to miał łzy w oczach, autentycznie się wzruszył, nawet takie spekulacje, czyżby sądził, że został na wyrost, że jego czas już minął, a trochę z litości, trochę z przyzwyczajenia, trochę ze strachu współtowarzysze wybrali go znów na szefa partii, więc gdzieś tam były w nim te ludzkie emocje, te ludzkie nawet namiętności, ale żonę miał tę samą przez całe życie. Zofia Gomułkowa nie tylko była od niego starsza, co zdarza się, niezbyt często, ale zdarza się, że kobiety są starsze od swoich mężów. Natomiast to drugie, co teraz powiem, o, to dopiero było. Ona miała dłuższy od niego staż partyjny. Dla normalnych ludzi jest to kompletnie bez znaczenia, ale dla takich prawdziwych komunistów to towarzyszka Zofia miała dłuższy staż partyjny, czyli jak gdyby była lepszą towarzyszką, godniejszą zaufania. Zresztą w czasach, kiedy on był pierwszym sekretarzem KCPZPR, ona tak naprawdę była, jak to mawiano, główną kadrową w Komitecie Centralnym i wszyscy się jej bali, bo ona była jeszcze bardziej taka chyba konserwatywna, nie w rozumieniu oczywiście brytyjskich konserwatystów czy choćby polskich, ale właśnie taka przywiązana do tradycji, do tego, dobrze było jak było, oto w tym sensie także, jak kiedyś tak było, to było dobrze, że kobieta powinna być w kuchni, kobieta powinna mężowi te koszule prasować, prać i tak dalej. Takie kompletnie nienowoczesne, już nie mówię o feministycznym postrzeganiu, ale takie już nienowoczesne, już takie naprawdę bardzo archaiczne, bardzo passé postrzeganie ról w małżeństwie. A jednocześnie taka właśnie żona, co to skarpety zapakuje, bo może będzie zimno. Pamięta pani, kiedy prezydent Lech Kaczyński leciał gdzieś za granicę i pani prezydentowa Maria Kaczyńska wchodziła po schodach do samolotu z torebką plastikową. Wszyscy sobie potem żartowali, że mu kanapki przyniosła. Nikt nie wie, co mu w tej torebce przyniosła i nie ma to większego znaczenia. Na to też można spojrzeć w ten sposób troskliwej żony, która coś, o czym mąż zapomniał, donosi mu, nie biorąc pod uwagę całej medialnej otoczki, protokołu. I Gomułkowa była trochę taka w tym stylu. Trzymała się z tyłu w tych wszystkich imprezach politycznych, nie brała udziału, bardzo się nim przejmowała, jego zdrowiem. Jak potem był na emeryturze, ktoś mu tam chciał zawracać głowę czy rozmawiać z nim, to ona była takim pierwszym sitem, które izolowało. No, tak jak taka dobra, kochająca żona, która troszczy się o męża, żeby mu nie przychodzili, nie zawracali głowy, bo to jest starszy człowiek schorowany po przejściach, żeby się nie denerwował. No, że dziś inaczej widzimy swoje role, no tego Zofia Gomułkowa nie przewidziała.
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 12 grudnia bieżącego roku podjęła uchwałę o zmianie cen detalicznych całego szeregu wyrobów. Nowe ceny detaliczne obowiązywać będą od dnia 13 grudnia bieżącego roku. Zmiany cen są różnokierunkowe i obejmują stosunkowo szeroki zakres towarów rynkowych. Obniża się ceny detaliczne następujących grup wyrobów, średnio w procentach. Wyroby farmaceutyczne o 31%, odbiorniki telewizyjne o 13,1%, odbiorniki radiowe, turystyczne i samochodowe o 19,1%.
W grudniu 1970 roku na polecenie Władysława Gomułki krwawo stłumiono manifestacje na Wybrzeżu. W wyniku poważnego kryzysu politycznego został 20 grudnia 1970 roku zmuszony przez część własnego aparatu i zwolenników Edwarda Gierka do rezygnacji ze stanowiska pierwszego sekretarza KC i członka biura politycznego KC-PZPR, a w 1971 pozbawiony innych stanowisk i przeniesiony na emeryturę.
Nigdy nie byłem poetą i nie pisałem wierszy i nie mówiłem weto i tam nie byłem pierwszy. Nigdy nie byłem poetą i nie pisałem wierszy i nie mówiłem weto i tam nie byłem pierwszy. Byłem jak inni w szeregu, którzy szli o nas walczyć i padli tak jak szli w biegu Stach Jerzy czy jakiś Kowalczyk. Nie znamy nawet ich nazwisk, imion nam nie podadzą. Werbel nie zagrał na apel, jak w wojnie poległym grano. Gdzieś na cmentarzu ku słońcu są bezimienne mogiły, nagie, bezlistne drzewa skrwawione zwłoki ukryły. Bohaterowie, jutro na K czy na W, ktoś w blachę wam uderzy i ktoś przypomni sobie, pracował tu Stach czy Jerzy. Przypomnę, że każdy stuk młota w stoczni to dla nich jest podzwonne. Nigdy nie byłem poetą i nie pisałem wierszy i nie mówiłem weto i tam nie byłem pierwszy. Nigdy nie byłem poetą, ale ja wszystkim przypomnę, że każdy stuk młota w stoczni to dla nich jest podzwonne.
To dla nich jest podzwonne, 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 to dla nich jest podzwonne.
Chciałabym nawiązać do tytułu pana książki. Książka nosi tytuł Siedmiu Wspaniałych, a podtytuł Poczet pierwszych sekretarzy PZPR. KCPZPR. Rodzi się naturalne skojarzenie z innym pocztem, Jana Matejki i z królami Polski. Właściwie większość z nas wizerunki tych naszych władców zawdzięcza właśnie Matejce. My naprawdę wierzymy już teraz z latami, że oni dokładnie tak wyglądali, jak sobie ich wyobraził w gruncie rzeczy Jan Matejko. Jak to jest z książką? To znaczy, na ile jeszcze jakieś dokumenty, jakieś archiwa mogą nam uzupełnić pewne luki, wyjaśnić pewne tajemnice związane z tymi postaciami, czy też zostaną już tacy, jakich opisał pan w książce?
Nie, na pewno nie. Na pewno nie zostaną tacy. Ja mam nadzieję, że powstanie nie tylko 7, ale kilkanaście biografii, że nie będzie takiej filozofii, że jak jest biografia Adolfa Hitlera, to po co pisać kolejną? Jest ich kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset, i ciągle powstają nowe, analogicznie Stalina czy innych tego typu postaci, także demokratycznych, Johna Kennedy'ego czy prezydenta Charlesa de Gaulle'a. I sądzę, że powstaną książki dużo dokładniejsze. Ta moja książka, oczywiście to, co powiem, było na 10 czy 20 miejscu wśród przyczyn powstania decyzji o napisaniu, ale był także, powtarzam, na 10, może nawet 20 miejscu sprzeciw wobec tego, że nie ma żadnych, że jest tak, że albo jest hagiografia na jednym biegunie, ci, którzy w generale Jaruzelskim widzą męża stanu i wielkiego Polaka i w ogóle Kościuszko Piłsudski, to jeszcze za mało. Jedyny godny to Jan Paweł II jako przeciwwaga i na drugim biegunie po prostu zbrodniarz, nikt, agent sowiecki i tak dalej, zero troski o szczegóły, o daty, o nazwiska, o liczby, o jakąś precyzję. Byle było brudne, to dobrze. Ja mówię, że nawet gdybym pisał biografię Hitlera, to bym napisał, że budował autostrady i lubił psy. Oczywiście napisałbym, że rozpętał II wojnę światową, że Shoah, że okupacja, że powstanie warszawskie, że niewyobrażalne straty, ale nie cierpię takiej filozofii, że piszemy o kimś i poci się, i brzydko z ust mu pachnie, i bije żonę, i tam gwałci dzieci. No, na miłość boską, w każdym człowieku można znaleźć jakieś elementy. Nie chodzi, żeby go rozjaśniać, ale takie czyste zło, no to nazywa się diabeł w naszym kręgu kulturowym. I możemy się zgodzić, że może byli tacy, gdzie już nic nie można. Ani nie lubili dzieci, ani nie lubili kotów czy psów, nic nie lubili nikogo. Pewnie tacy jacyś degeneraci byli. Ale jeżeli u najgorszej postaci jest na przykład umiejętność gotowania, to w dużej biografii napiszę to. Oczywiście nie napiszę tego w encyklopedii, gdzie jest krótkie hasło i gdzie nie będę pisał o budowie autostrad przez Hitlera, bo to nie dlatego, że budował autostrady ma hasło biogram w encyklopedii. I tak samo z nimi. To miały być eseje, moje wizje tych siedmiu ludzi i ich miejsca w historii Polski. Nie zgadzam się na to, co do niedawna obowiązywało, że to nie jest historia Polski. Na promocji tej książki w Nowym Sączu pewien pan zapytał mnie, jak ja się nie wstydzę coś takiego pisać. No miał kompletną kogiel-mogiel w głowie. Mówił o 220 tysiącach partyzantów w lesie po II wojnie światowej, gdy w szczytowym okresie akcji Burza Armia Krajowa miała 60 tysięcy ludzi pod bronią, czyli 1/4 tego. No ale to nie przeszkadzało mu budowanie tego takiego wspaniałego obrazu narodu polskiego. Wszyscy byli w oporze, wszyscy byli w sprzeciwie. Żydów ratowało kilkanaście milionów ludzi i tak dalej, i tak dalej. No fajnie by było, gdybyśmy tacy byli. Tylko, że to jest nieprawda. I starałem się pokazać te plusy i minusy, to co ci ludzie zrobili dobrego i złego dla Polski. Także dobrego, ale też starałem się nie ukrywać nic złego. Co prawda jeden z moich kolegów posunął się do insynuacji, że ja nie napisałem o rosyjskiej pożyczce i wyprawie Mieczysława Rakowskiego z Leszkiem Millerem do Moskwy po 1,5 miliona dolarów z plastikową torbą, bo wiem, jak pisać, żeby otrzymać nagrodę od polityki. Tak, taka insynuacja była zawarta w tekście, a ja po prostu zapomniałem o tym. Tak, tylko czy ktoś mi w to uwierzy, że po ludzku można o czymś zapomnieć, mając setki kartek, książek, notatek, kserokopii, dokumentów, obłożonym tym wszystkim przy komputerze siedząc? No rzeczywiście powinien być akapit czy strona na ten temat. Bo zapomniałem też, potem nawet już po wydaniu książki sprawdzałem w indeksie nazwisk i ze wstydem stwierdzam, że nie pojawia się tam Hanna Banaszak. Była taka plotka w latach 80. o romansie łączącym tegoż Mieczysława Rakowskiego z Hanną Banaszak. Nie o to chodzi, żeby tu ploty śledzić i ekscytować się jakimiś romansowymi historiami, no ale to było wydarzenie publicznie znane, dyskutowane. To była jedna z tych plotek, które słyszały no, miliony ludzi. Należało napisać ten akapit. Także zapomniałem. To był ostatni rozdział, który pisałem, ledwie żyłem już. Chciałem to skończyć, oddać. Nie jest to dzieło doskonałe. Nawiasem mówiąc, ja uważam, że nie ma książek doskonałych. Nikt takiej nigdy nie napisał i nigdy nie powstanie książka bezbłędna. Jesteśmy ludźmi, powielamy błędy, robimy błędy. Kiedyś mi się zdarzyło w życiu, na etapie ostatniej korekty, już czytali to recenzenci, redaktor. Oczywiście wielokrotnie ja już miało iść do druku i zobaczyłem, że jest Stanisław Mrożek. Zacząłem marszczyć czoło. Zaraz, Stanisław Mrożek? Nie, przecież on się nazywa Sławomir. Sięgnąłem po encyklopedię na półce, bo jak pisze, że Warszawa leży nad Wisłą, a pojawia się wątpliwość, to sprawdzam, czy Warszawa leży nad Wisłą. Poprawiłem Stanisława na Sławomira na marginesie, na ostatnim etapie, no ale poszłoby Stanisław Mrożek, postać ogólnie znana, wybitny dramaturg, szeroko znany, no, chluba polskiej literatury. No i co, a ja wychodzę na kompletnego głupca, który nie zna imienia jednego z największych współczesnych polskich dramatopisarzy. No czasami są takie błędy tego typu, niektórzy tego nie chcą zrozumieć.
Mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart, cóż wart byłby świat.
Mężczyzna, choć wielki i mocny jak słoń, wnet pięknie, gdy ujmie kobieca go dłoń. Jest władczy, jest mądry, na wszystkim się zna, a z głupim guzikiem kłopotów sto ma. Aha,
aha, aha,
aha,
aha.
Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. Gdy spojrzę na kogoś, kto młodszy niż on, to wnet od niewiernych wymyśla mi żon. A sam jak światowid poczwórno ma twarz, gdy mija kobiety obłudny ten łgarz.
Aha,
aha, aha. Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. On strasznie jest ważny i wiecznie gdzieś gna, i chce, aby cały podziwiał go świat. Choć dzień cały złoszcząc się głupstwa by plutł, gdy wieczór nadejdzie, jest słodki jak miód.
Aha, aha, aha.
Mężczyzno, mężczyzno, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat.
A kobieta?
Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat.
Kobieto, kobieto, gdy zrobić coś chcesz, nie wahasz się użyć podstępu ni łez. Kobieto, w 100 sklepach 100 spraw co dzień masz, do męskiej kieszeni 1000 dróg znasz. Aha,
aha,
mm-hmm,
aha,
aha,
mm-hmm.
Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. Kochając aniołem być możesz, gdy chcesz, lecz w złości jak diabeł złą umiesz być też. Mistrzynią też w sporcie, w dal skaczesz i wzwyż, a zwykła malutka przeraża cię mysz. Aha,
mm-hmm,
aha, mm-hmm. Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart byłby świat. To na wszystko ty sposób swój masz, gdy zechcesz potrafić zatrzymać i czas. Mężczyzna starzeje się rad czy nie rad, a ty umiesz wiecznie 30 mieć lat. Aha,
aha,
mm-hmm,
aha,
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 mm-hmm,
aha.
Kobieto, kobieto, choć tyle masz wad, bez ciebie cóż wart był.
Była to druga część opowieści profesora Jerzego Eislera o Władysławie Gomułce, ale nie tylko. Gorąco polecam książkę pana profesora. Rzecz zatytułowana jest Siedmiu Wspaniałych, poczet pierwszych sekretarzy KCPZPR. Podoba mi się próba odpowiedzi na pytania, skąd wzięli się ci ludzie, co ich ukształtowało, jaki ślad po sobie zostawili. Dużo ciekawych faktów, anegdoty, ale i ocena dokonań i nie zawsze jednoznaczna. Dziękuję za tę podróż, zapraszam za tydzień. Znów będziemy wędrować po PRL-u. Bohaterem machiny będzie bowiem Ryszard Kukliński, a naszym przewodnikiem Sławomir Cęckiewicz, autor książki Atomowy szpieg. Życzę wesołych, rodzinnych świąt i do usłyszenia.
Nie wierzę piosence, niebieski z niej ptak. Nie wrócisz ty prędzej, nie prędzej tak, nadziei nie więcej niż trwania jej nut. No i już po piosence, i już po piosence, już smutek jak przód. No i już po piosence, i już po piosence, już smutek jak przód. Piosenka ptak, tęsknota ptak, jak ciebie dogonić nie wiedzą jak. Więc tylko wzlot w króciutkie sny powiększy żale gorętsze łzy. Nie wierzę tęsknocie, już miesiąc, już rok. Klamała mi co dzień, że słyszę twój krok. Nie wierzę tęsknocie, niebieski z niej ptak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniłam, nie, to nie on, nie, to nie on, nie znów, nie dziś, a przecież mógł naprawdę przyjść. Uwierzę piosence, uwierzę i tak, gdy wezmę twe ręce i spytam, no jak, i nie później, nie prędzej. Uwierzę i tak, gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak.